To jest minifigurka LEGO 619968 przedstawiająca astronauta, który co ciekawe jest mniejszy od typowego ludzika LEGO. To specjalnie po to, żeby być we właściwej skali, kiedy porównamy go do metrowego modelu rakiety Saturn V. Model jest około 60 razy większy niż figurka, tak jak rzeczywista rakieta jest 60 razy większa niż człowiek, mierząc łącznie 111 metrów. Do dziś jest to największa rakieta kiedykolwiek zbudowana przez człowieka. Jeśli by postawić ją obok 10-piętrowego bloku mieszkalnego, osoba, która wyszłaby na balkon na najwyższym piętrze, musiałaby wysoko zadrzeć głowę, by mieć szansę dostrzeżenia czubka rakiety. Dopiero gdybyśmy postawili na sobie 4 takie bloki i wjechali na 37 piętro, mielibyśmy szansę się z nim zrównać. Podczas startu tej rakiety 5 silników F1 osiąga siłę ciągu 33 tysięcy kilonewtonów, wystarczająco by unieść 3 miliony kilogramów. Około 1% energii wytwarzanej przez te silniki rozchodzi się w formie dźwięku, który osiąga granicę największej możliwej głośności – 194 decybele. Największej, ponieważ dźwięk, żeby brzmiał, musi jako wibracje rozejść się w powietrzu, a ciśnienie naszej atmosfery nie pozwala na fale, które dałyby cokolwiek głośniejszego. Tak oto startuje największa rakieta w historii ludzkości. Przystosowana do lotu na Księżyc, musi być w stanie pomieścić kilkadziesiąt ton paliwa potrzebnego do tej wyprawy. Co prawda sam lot przez przestrzeń kosmiczną nie wymaga żadnych zasobów, bo nie ma tam też nic, co mogłoby doprowadzić do wytracenia prędkości. Na Ziemi, kiedy puścisz gaz w samochodzie, zaczynasz hamować. Hamuje cię tarcie, hamuje cię opór powietrza. W kosmosie jak lecisz, to lecisz. Najwięcej paliwa przeznaczone jest więc na sam start i osiągnięcie orbity okołoziemskiej. Później trzeba przyspieszyć, aby uciec z orbity Ziemi w kierunku Księżyca, no a na samym końcu oczywiście zwolnić i ewentualnie zatrzymać się, jeśli chcemy wylądować na powierzchni. A zwolnienie staje się paradoksalnie jeszcze większym wyzwaniem właśnie dlatego, że nic nas tutaj nie zatrzymuje. Nie wystarczy puścić gazu. Zatrzymanie się jest jak przyspieszenie, ale do zera. Skoro się rozpędziliśmy, to teraz trzeba się rozpędzić w drugą stronę, żeby to wszystko cofnąć. Ale od 1972 roku nikt już nie odwiedził Srebrnego Globu. Za czasów programu Apollo wyniesienie kilograma ładunku jedynie na orbitę Ziemi kosztowało około 60 tysięcy dolarów. Jeśli człowiek ma kiedyś eksplorować kosmos, mieć kolonię na Księżycu, takie koszta to zdecydowanie zbyt wiele. A co z jeszcze dalszymi celami? Co z kolejnymi planetami, układami gwiezdnymi, galaktykami? Jak daleko jesteśmy w stanie sięgnąć? Zacznijmy od najbliższego nam kosmosu, czyli od naszej własnej orbity. Zanim jednak przejdziemy dalej, słowo dla naszego sponsora, którym są cyrulice. Moi drodzy, spójrzcie na te cuda. Tak prezentują się perfumy od cyrulików, które nie tylko świetnie pachną i są dostępne w atrakcyjnych cenach, są też unikatowo opakowane.
Tak jak każda woń ma swój charakter, ma go też butelka. Cyrulicy pojawiają się tutaj regularnie. To polski producent kosmetyków do pielęgnacji zarostu, których ja sam używam już od dobrych paru lat. I chociaż olejki do brody, mydła do brody pozwalają zadbać zarówno o włosy, jak i o skórę twarzy, to przede wszystkim te wszystkie kosmetyki zawsze odznaczały się bardzo ciekawymi zapachami. Na przykład mój ulubiony olejek z nutami kawy i liści tytoniu, albo późniejszy słodki, wiśniowy, jak czarny las. Doczekały się one też swojej wersji perfumowej i teraz jest ich już cała rodzina. Pamiętajcie, że do końca tego roku macie mój kod Kacper25, który da wam minus 25% zniżki na wszystkie produkty. Możecie zaznajomić się ze wszystkimi produktami. Serdecznie polecam poczytać o tych zapachach. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Tymczasem wracamy do materiału.
Bardzo widowiskowym rozwiązaniem obecnym w science fiction jest winda kosmiczna. Jest ona dokładnie tym, co sugeruje nazwa, czyli windą prowadzącą do kosmosu. Teoretycznie można by na równiku zrobić podstawę, połączyć ją kablem ze stacją na geostacjonarnej orbicie Ziemi. Jest to konkretny pas ruchu na naszej orbitalnej autostradzie. 36 tysięcy kilometrów nad Ziemią. Nie niżej, nie wyżej. Satelita potrzebuje dokładnie 24 godzin, żeby zrobić jedno okrążenie. Jest więc zsynchronizowany z ruchem obrotowym Ziemi i z naszej perspektywy wygląda to tak, że znajduje się cały czas w tym samym punkcie nad jej powierzchnią. Problem w tym, że kabel musiałby mieć więcej niż 36 tysięcy kilometrów długości. Nie wystarczy, że sięgnie do orbity. Musi być na tyle daleko, by pozostał napięty i nie rozerwał się pod własnym ciężarem. Przewidziana jest przeciwwaga, do której należy dosięgnąć. Dobór materiału do kabla to również ciężki temat, ale mamy jednego kandydata, który mógłby się nadać. Nanorurki węglowe. 25 razy wytrzymalsze od stali, ale jednocześnie kilkakrotnie lżejsze. Problem w tym, że z tego materiału nie jesteśmy w stanie na ten moment stworzyć czegoś tak długiego. Jeżeli jednak ten problem zostałby rozwiązany, być może staniemy przed rzeczywistą możliwością stworzenia kosmicznej windy. Czy to będzie się jeszcze opłacało? Koszt samej energii potrzebnej do transportu taką windą 1 kg już teraz wynosiłby około $300, a to tylko energia, nie mówiąc o innych kosztach i oczywiście miliardach potrzebnych do stworzenia tej maszyny. W razie gdyby doszło do przerwania kabla, cała struktura byłaby właściwie zniszczona. Trochę jak niefortunne przebicie balonu w Krakowie, gdzie sam hel do napompowania tego to setki tysięcy złotych. Koszt wyniesienia ładunku na orbitę już teraz radykalnie się zmniejszył. W przypadku rakiety Falcon 9 wyniesienie kilograma ładunku to już niecałe $3000, a zgodnie z planami dla Starship cena ma wynosić zaledwie $67. Winda orbitalna może się po prostu okazać nieopłacalna. Nie ograniczajmy się jednak i polećmy dalej, na Marsa. Będziemy potrzebować większej rakiety, ale trwają prace nad pojazdem, który w końcu pobije rekordy ustanowione przez Saturna V i jest to wspomniany wcześniej Starship. W swojej najpotężniejszej wersji ma on mierzyć 142 metry, ale rozmiar to oczywiście nie wszystko. Im dalsza podróż, tym ważniejsze staje się pytanie, ile to zajmie i ile paliwa będziemy potrzebowali. Aktualnie rakiety korzystają z napędu chemicznego, czyli mamy na przykład ciekły wodór i tlen, które spalają się, wyrzucając gorący gaz z tyłu rakiety. Ten wyrzut właśnie napędza rakietę w kosmosie. Im większy jest pęd tego, co wystrzelimy w tył, tym większy dostaniemy pęd w przód. Pęd, czyli po prostu szybkość pomnożona przez masę tego obiektu. Z użyciem takiego napędu podróż na Marsa to od 7 do 10 miesięcy, co oznaczałoby, że potencjalna kolonia byłaby odizolowana bardziej niż pierwsze kolonie w Ameryce. Teoretycznie można by oczywiście wziąć więcej paliwa, tylko że problem jest taki, że jeśli rakieta bierze więcej paliwa, to trzeba wziąć jeszcze więcej paliwa, żeby móc wynieść całą tę masę powiększoną przez paliwo, które wzięliśmy. Tak więc coraz większa ilość paliwa oznacza stopniowo coraz mniejszy wzrost wydajności rakiety. W pewnym momencie nie możemy już dodawać paliwa. Tę zależność nazywa się tyranią równania rakietowego. Jest limit tego, jak skuteczne mogą być rakiety o napędzie chemicznym. Jeśli chcemy poruszać się po Układzie Słonecznym szybciej, potrzebujemy innego napędu. W latach 50. i 60. XX wieku prowadzono badania nad projektem Orion. Jego napęd zakładał, że z rufy wystrzeliwany będzie specjalny ładunek nuklearny, który ukierunkowywałby całą siłę wybuchu na płytę z tyłu pojazdu. Ta płyta miała przyjmować na siebie siłę i wykorzystywać do nadania pojazdowi prędkości. A to, że wybuch nuklearny może nadać obiektowi znaczącą prędkość, wiemy, chociażby z wypadku, do którego doszło w czasie operacji Plumb Bob, gdy przeprowadzono testowy wybuch podziemny. Tonowa metalowa płyta została zawieruszona, to znaczy wystrzelona z prędkością 67 km na sekundę, jakieś 240 tysięcy km na godzinę. To 6 razy więcej niż prędkość, która jest potrzebna, żeby uciec z ziemskiej grawitacji i wylecieć w kosmos. Oczywiście pod warunkiem, że nie spali się w atmosferze. Projekt Orion miał wykorzystywać niewielkie ładunki, choć w dalszym ciągu wystarczyłyby one, żeby wygenerować przeciążenia większe niż człowiek jest w stanie wytrzymać. Zaprojektowano więc specjalny system, który amortyzował przyspieszenie, rozkładając je w czasie. Taki pojazd byłby w stanie wynieść 1000 ton ładunku, a podróż na orbitę Marsa zajęłaby mu zaledwie 10 dni i około 1000 eksplozji nuklearnych. Pierwsze wersje zakładały, że taki napęd byłby używany już do startu z Ziemi, co w teorii powinno było być bezpieczne. To zresztą właśnie chciała zaprezentować armia USA, gdy podczas operacji Plumb Bob zdetonowała bombę atomową kilka kilometrów nad głowami piątki oficerów. nie tylko wyszli z tego bez szwanku, ale wszyscy najwyraźniej dożyli późnej starości. Oczywiście eksplodowanie za rufą statku setek bomb atomowych nie jest jedyną opcją wykorzystania energii nuklearnej w eksploracji kosmosu. Istnieją projekty na przykład nuklearnych silników, gdzie w rakiecie jest po prostu zamontowany reaktor atomowy. Zasada działania jest taka sama jak przy rakietach chemicznych, bo musimy coś wyrzucić z tyłu statku, tylko że zamiast osiągać to reakcją spalania tlenu i wodoru, mamy reaktor atomowy jako źródło energii, który podgrzewa wodór do znacznie większych temperatur. Taki silnik nie wytworzyłby co prawda wystarczającego ciągu, żeby wystartować, ale wyniesiony na orbitę innym sposobem byłby 2 razy efektywniejszy od rakiet chemicznych i skróciłby czas podróży na Marsa do 100 dni. Najlepsze jest to, że już dziś mamy właściwie technologię potrzebną do stworzenia nuklearnego napędu kosmicznego. Najważniejsza rzecz, która nas przed tym powstrzymuje, to kwestie bezpieczeństwa. I nie chodzi nawet tylko o sam napęd nuklearny, ale ogólnie to, jak ryzykowne jest latanie w kosmos. Jeśli popatrzymy na misje wysłane na Marsa, niemal połowa się nie udaje. Starty rakiet zawsze wiążą się z ryzykiem, zwłaszcza na etapie testowania nowych konstrukcji. Dochodzi do wybuchów przy starcie, w atmosferze, utraty kontroli. Gdyby coś takiego przydarzyło się rakiecie niosącej reaktor nuklearny, konsekwencje byłyby poważne. Na horyzoncie jest jednak technologia, dzięki której nie trzeba martwić się ochroną astronautów przed promieniowaniem, ani potencjalną eksplozją albo upadkiem rakiety. Tą technologią jest fuzja jądrowa. Tak jak w reaktorze nuklearnym energia pochodziła z dzielenia atomu, w reaktorze fuzyjnym uzyskuje się ją poprzez połączenie cząstek. Wiecie, tak jak robi to Słońce, więc to właściwie naturalne źródło energii. Z takim napędem można już poruszać się po Układzie Słonecznym bez problemu. Do Plutona moglibyśmy dolecieć w zaledwie 4 lata. Nawet przy tego typu napędzie cały czas potrzebujemy paliwa. Paliwa, które waży i ogranicza to, jak długo będziemy mogli przyspieszać. Mamy do dyspozycji jedną technologię, która może być przyszłością podróży po Układzie Słonecznym, ale też poza nim. Są to żagle słoneczne. Wszystkie silniki, o których mówiliśmy do tej pory, prowadziły ogólnie do tego samego. Chodziło o wyrzucenie z pojazdu czegoś o dużym pędzie. Pomimo, że fotony nie mają masy, to mają energię oraz mają pęd i mogą wpływać na ruch obiektów. To oznacza, że będąc w kosmosie, moglibyście się odepchnąć latarką. Wystarczyłoby poświecić nią w przeciwną stronę, niż chcecie się poruszyć. Byłby to oczywiście efekt znikomy, ale byłby. Coś, co generowałoby wystarczająco potężne światło, ale byłby. Coś, co generowałoby wystarczająco potężne światło, żeby poruszyć statek kosmiczny, byłoby po prostu zbyt ciężkie, żeby było praktyczne, ale sam trop jest dobry. W 1973 roku sonda Mariner 10 została pierwszym pojazdem, który wykorzystał ten fakt, żeby przy pomocy odpowiedniego ustawienia paneli słonecznych skorygować swoje położenie. Od tamtego czasu wysłano kilka sond wyposażonych w rozkładany, obszerny materiał odbijający światło i potwierdzając, że po kosmosie da się podróżować podobnie jak kiedyś pokonywaliśmy morza oraz oceany. To, jakie przyspieszenie zapewni ten rodzaj napędu, jest zależne od masy pojazdu i rodzaju żagla, ale tak czy inaczej nie jest ono jakieś wielkie. Ma jednak ogromną zaletę. Nie wymaga zabrania żadnego paliwa, bo korzystamy ze Słońca, a przyspieszenie, chociaż jest bardzo niewielkie, jest też ciągłe. Pamiętajmy, że jesteśmy w kosmosie. Nic nas nie spowalnia, tak więc jeśli przyspieszymy, a potem przyspieszymy jeszcze trochę, ten efekt cały czas będzie się kumulował. To wystarczyłoby, żeby dotrzeć na Marsa w 5 miesięcy. Jeżeli chcielibyśmy tam być szybciej, moglibyśmy też użyć żagli słonecznych jako jednego z napędów, albo stworzyć potężne lasery, które świecąc w żagle zwiększyłyby znacząco przyspieszenie. Taka technologia byłaby w stanie rozpędzić statek nawet do 10% prędkości światła, zanim ten oddaliłby się za bardzo. A gdyby leciał on dalej, na przykład do drugiej najbliższej gwiazdy Alpha Centauri, mógłby wykorzystać lokalne gwiezdne światło, żeby wytracić prędkość. Tylko że jeśli takim statkiem do Alpha Centauri miałby lecieć człowiek, pojawia się sporo wyzwań. przede wszystkim to bardzo daleko, a dokładniej jakieś 4 lata świetlne. W skali kosmicznej to niby tuż obok nas, a jednak nawet z prędkością światła potrzeba tych kilku lat. W bardzo optymistycznych scenariuszach, gdzie osiągamy ogromną prędkość 10% prędkości światła, podróż zajęłaby przynajmniej kilkadziesiąt lat, a realistycznie patrząc, raczej dłużej. Powiedzmy jednak, że rozwikłaliśmy ten problem. Mamy technologię hibernowania, wybudzania ludzi, bronimy ich przed zabójczym kosmicznym promieniowaniem, przed którym normalnie chroni nas ziemska atmosfera. Jeśli udałoby nam się rozwiązać te problemy, po całym ludzkim życiu tułaczki dotrzemy do najbliższej możliwej gwiazdy poza Słońcem, oddalonej o 4 lata świetlne. I zrobimy to we Wszechświecie, który rozciąga się na 93 miliardy lat świetlnych. Może się to wydawać trochę przykre, tak jakby naszą najodleglejszą podróżą w życiu było przejście z kuchni do łazienki. Gdyby tylko dało się jakoś ominąć tę nieubłaganą barierę prędkości światła, jakoś ją oszukać. Jest to pewnie temat na osobny film, ponieważ wchodzimy w mocno hipotetyczne i na ten moment zupełnie odrealnione rzeczy. Napędy bazujące na kontrolowaniu czarnej dziury albo anihilacji materii z antymaterią uzyskiwalibyśmy tam 100% zawartej w cząstkach energii. Nie jest jednak tak, że nie ma zupełnie żadnej nadziei. Przy takich prędkościach, które opisywaliśmy dotychczas, walczymy tak naprawdę trochę z wiatrakami. Możemy urwać trochę czasu tu, trochę tam, ale nie osiągniemy jakichś radykalnych wzrostów. Co innego dzieje się, kiedy wchodzimy na terytorium bliskie prędkości światła, takie naprawdę bliskie. Każdy kolejny ułamek procenta zbliżający nas do tej prędkości pozwala nam nie tylko po prostu przyspieszyć, w znaczący sposób zakrzywia się też czas oraz przestrzeń. Wynika to z zasad teorii względności i zachodzi przy każdej prędkości, również wolniejszych, ale dopiero przy tych najwyższych zaczyna mieć to jakieś znaczenie dla nas. Zasada, którą obserwujemy, to że niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, światło wydaje się pędzić o tyle samo szybciej od nas, co zawsze. Tylko że samo światło nie zwalnia ani nie przyspiesza. Zamiast tego przestrzeń obecna przed nami kurczy się, a czas wydłuża się. Wszystko to precyzyjnie względem prędkości światła. I tak statek, który podróżuje z prędkością bliską światłu, wcale nie ma wrażenia, że to robi. Rzeczywistość jest taka, że kiedy uda mu się dotrzeć do celu, pokonując, powiedzmy, dystans 2 milionów lat świetlnych, przy prędkości bliskiej prędkości światła nie zajmie nam to prawie 2 milionów lat, nie zajmie tam też 1000 lat, które minęłyby na Ziemi. Z naszej perspektywy byłoby to 14 lat. Wartości te są zależne od dokładnej prędkości, ale te efekty są realne, chociaż mają swój koszt, bo czasu mijającego wokół nas, na przykład na Ziemi, którą zostawiliśmy za sobą, niestety nie zatrzymamy. Natrafiamy też na znajomy problem, bo musimy się do tej prędkości najpierw rozpędzić, a przy tym, co jest nam wiadome na ten moment, masa paliwa potrzebnego do wygenerowania takiej energii byłaby wiele, wiele razy większa niż masa statku, który byłby przez to paliwo napędzany. Gdy dawni podróżnicy eksplorowali ocean, niekoniecznie wiedzieli, co znajdą. My obserwujemy wszechświat, nie mogąc jednak do niego sięgnąć. Chociaż też nie wiemy w 100%, co znajduje się na powierzchniach obcych planet, pod powierzchniami obcych oceanów, między asteroidami i w cieniu, nieoświetlonym przez gwiazdy. Mamy świadomość, że wszechświat jest gigantyczny, ale nawet opuszczenie własnej planety jest sporym wyzwaniem. My jednak jesteśmy młodzi. Nauka jest młoda, a eksploracja kosmosu równie dobrze mogła się urodzić wczoraj. Wiedza, której jeszcze nie ujarzmiliśmy, jest potencjalnie tak samo nieskończona jak sam wszechświat. I kto wie, czy gdzieś między tkaniną kosmosu nie czai się czasoprzestrzenny, wielowymiarowy tunel, egzotyczna materia albo inne liczby i wzory układające się w nowe możliwości eksploracji. Nawet jeśli jednak nie jest to prawda, jeśli mielibyśmy utkwić w tej pozycji, w której zdajemy sobie sprawę, że we wszechświecie mamy tylko swój kąt, swój dom i to jest nasze miejsce, o które musimy zadbać, czy byłoby to aż tak złe? Kosmos jest zachęcający, to prawda, ale i tutaj znajduje się jeszcze bardzo dużo rzeczy, których nie było nam dane poznać.